trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok B. Z Księgi Powtórzonego Prawa. Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem. Z Psalmu 33. Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Siostry i bracia, przed nami pierwsza niedziela w okresie zwykłym, po tym długim czasie Wielkiego Postu i Wielkanocy. Pierwsza niedziela po uroczystości zesłania Ducha Świętego to uroczystość Najświętszej Trójcy. Mamy przed sobą tajemnicę, która jest nie do ogarnięcia, jest nie do pojęcia, ale my w niej uczestniczymy, bo jesteśmy dziećmi właśnie tego Boga, tego trójjedynego Boga, który jest miłością i który daje miłość, który dzieli się miłością ze wszystkimi. Dlatego dzisiejsza liturgia słowa, te cztery teksty, których fragmenty, poszczególne wersety usłyszeliśmy już na początku naszego spotkania, naszego rozważania, mają za zadanie pokazać nam właśnie tę perspektywę nie tyle tajemnicy Trójcy Świętej, co przede wszystkim otwarcia miłości, otwarcia na miłość i otwarcia, które jest w Bogu. Bóg naprawdę zaprasza nas, zachęca, prowokuje na różny sposób, podpowiada, żebyśmy zajrzeli w samocentrum Jego życia, żebyśmy odkryli, na czym polega miłość Boga. A zatem cztery teksty dzisiejszej liturgii. Najpierw Księga Powtórzonego Prawa, fragmenty czwartego rozdziału, a konkretnie wersety od 32 do 34 i potem 39 i 40. Cały ten pasus w Biblii Jerozolimskiej ma tytuł Wielkość Bożego Wybrania. Chwilę wcześniej Mojżesz przypominał historię narodu wybranego, historię wędrowania na pustyni. Mówił też o perspektywach kar, o nawróceniu, o konsekwencjach braku wyboru Boga. I wreszcie pod koniec, właśnie między wersetem 32 a 40, Mojżesz już tak bardzo bezpośrednio zwraca się do Izraelitów z tym pytaniem. Popatrz na te czasy, które były przed tobą. Popatrz na całą historię od momentu, kiedy Bóg stworzył człowieka. Czy widziano kiedyś coś podobnego do tego, czego teraz, dzisiaj, tutaj jesteś świadkiem? Do tej potężnej ręki Boga, do głosu, który wydobywa się z góry, z ognia, do tych przerażających dzieł, które miały miejsce w Egipcie, które teraz również na pustyni Bóg czyni dla ciebie, przed tobą i wobec ciebie. I wreszcie w 39 wersecie Mojżesz mówi bardzo wyraźnie, bardzo radykalnie, jasno i mocno. Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem. Na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Poznaj, wejdź w tę bliskość Boga, choć jest to Bóg potężny, to Bóg, który jest Panem całej ziemi, całego kosmosu. Mojżesz jeszcze nie potrafi zrozumieć, że Bóg zaprosi każdego z nas w Chrystusie Jezusie i przez Chrystusa do tego, by być bardzo blisko, by odkryć zupełnie nową relację. Mojżesz tego nie wie. Mojżesz tego doświadcza, jest zaskoczony, jest zdziwiony, ale przede wszystkim pokazuje ten Pan, ten Bóg, On jest naprawdę Bogiem. Bogiem to znaczy innym, oddzielonym, wyłączonym z tej rzeczywistości po to, żebyśmy wiedzieli, że ktoś, że jest ktoś taki, kto patrzy zupełnie inaczej na nasz świat, kogo my sobie nie podporządkujemy, bo nie o to chodzi w relacji z Bogiem, ale ktoś, kto potrafi dostrzec to, czego my nie dostrzegamy, kto ma zupełnie inne pojęcie rzeczywistości, inne spojrzenie na rzeczywistość. I my tego bardzo potrzebujemy. Myślę, że te słowa Mojżesza są do dziś aktualne. Każdy z nas może się przyglądać różnym dziełom, różnym błogosławieństwom, dotyka, doświadcza rozmaitych łask. Właśnie dlatego, że Bóg jest inny, że Bóg nie myśli tak jak my, że nasze drogi to nie Jego drogi, nasze myśli często w ogóle nie są w tej płaszczyźnie, w której są myśli Boże. I dlatego każdy z nas ostatecznie może liczyć na miłość, na miłosierdzie. Może się do tej miłości odwoływać, bo tę miłość dzisiaj Bóg chce nam pokazać przede wszystkim. Bóg się troszczy o Izraela. Bóg jest bliski temu narodowi. Nie ma żadnego powodu, by tak było. To najmniejszy naród, a jednak powołany do wejścia w relacje ze Stwórcą całego Wszechświata. Nie z bożkami, nie z jakimiś idolami, nie z demonami, ale z Bogiem. Bogiem, który okazuje łaskę komu chce i daje miłosierdzie komu mu się podoba. Bogiem, który jest miłością, który tak tę miłość objawia. Starotestamentalne rozumienie troski, troskliwości Boga, dbałości o Izraela, ale już tam cały czas widać te próby odkrywania, że Bóg jest miłością. A miłość nigdy nie jest sama, miłość nie jest samotna. Dlatego pójdźmy dalej. Kolejnym tekstem w liturgii będzie psalm, tym razem psalm 33. Kilka jego wersetów umieszczonych w czterech zwrotkach. Ten psalm to hymn do opatrzności. Zaczyna się od wezwania: sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana. Ale tego wersu akurat nie usłyszymy. Usłyszymy dopiero czwarty werset. Słowo Pana jest prawe. Każde jego dzieło oparte na wierności. A wcześniej mamy motywację. Śpiewajcie pieśń nową, pełnym głosem. Pięknie mu śpiewajcie, bo słowo Pana jest prawe. Każde jego dzieło oparte na wierności. To, co Bóg mówi, jest prawdziwe. Słowo Boga jest prawdą. Bóg nie ryzykuje słów, które nie będą miały pokrycia w rzeczywistości. To, co mówi, to, czego pragnie, to się dzieje. Dlatego można mu śpiewać. Dlatego można śpiewać pięknie Bogu pełnym głosem. Przypomina mi się tutaj od razu zdanie świętego Augustyna, że ten, kto pięknie śpiewa, modli się podwójnie. Właśnie ze względu na to mogę się modlić, mogę dzisiaj wysławiać dzieła Boże, mogę zwracać się ku Bogu, mogę odkrywać Jego miłość, ponieważ jest wierny. Wszystko, co czyni dla nas, jest oparte na wierności, na tym przymierzu, które Bóg z nami zawiera. Dzisiaj na mocy chrztu, na mocy ofiary Jezusa Chrystusa. Słowo Boga jest dla mnie życiem. Autor psalmu będzie dziękował Bogu za tę opatrzność, bo Bóg stworzył niebo, bo wszystkie zastępy, bo morskie wody, oceany, bo tak wiele Bóg dla nas uczynił, że ostatecznie szczęśliwy jest ten lud, którego Bogiem jest Pan. To rzeczywiście komentarz do pierwszego czytania. W Nim, w Bogu może się rozradować nasze serce. Możemy ufać Jego imieniu, możemy wierzyć, mamy podstawy, mamy prawo, mamy okazję, mamy życie po to, by wierzyć Bogu. I dlatego ostatni wers tego psalmu to wezwanie: niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, według ufności, którą w Tobie pokładamy. Niech nas ogarnie Twoja łaska. Potrzebujemy Twojej łaski. Ty jesteś naszym Bogiem. Ty chcesz być naszym Bogiem. My naprawdę potrzebujemy Twojej łaski. To jest wołanie dziecka. To jest wołanie wierności. To jest wołanie o wierność Ojca. Przecież każdy z nas doskonale pamięta z domu rodzinnego, jak bardzo jako dzieci potrzebowaliśmy tej wierności Ojca. Tego, że mamy Ojca. Dopóki nie mieliśmy świadomości i pojęcia o tym, że mamy Ojca Niebieskiego, dopóki to do nas nie docierało, no przecież opieraliśmy swoje życie o wierność naszego ziemskiego rodzonego Ojca. Albo doświadczaliśmy Jego niewierności. Przecież każdy z nas wie, że najpiękniejszą rzeczą, jaką może ojciec zrobić dla swojego dziecka, to jest to, kiedy kocha matkę tego dziecka. Kiedy jest to doświadczenie miłości, kiedy dziecko patrzy na miłość swoich rodziców. Dlatego Bóg nam dzisiaj daje to doświadczenie Trójcy, daje nam tę uroczystość, abyśmy zobaczyli, jak bardzo Bóg kocha. Że Bóg daje tę miłość nie tylko nam, ale ta jedność Trójcy jest też obrazem pełni miłości. Ojciec kocha Syna, Syn kocha Ojca. Miłują się w osobie Ducha Świętego. Tam jest ten ciągły, jak mówi teologia, taniec miłości. To współistnienie w miłości, przez miłości, dla miłości. Niesamowite doświadczenie. To nas zachęca, to nas prowokuje do uwielbienia Boga. To nam pokazuje, że Bóg jest wierny. Dlatego święty Paweł w drugim czytaniu, to list do Rzymian, fragment 8 rozdziału, wersety między 14 a 17, pokazuje nam wyraźnie, jesteśmy synami Boga. Duch Święty czyni z nas synów Bożych. Otrzymaliśmy Ducha. Duch nas prowadzi. Duch Święty prowadzi Twoje życie. To nie jest duch niewoli. Tam nie chodzi o zniewolenie, tam nie chodzi o odebranie władzy nad sobą, o upokorzenie, o zdeptanie, o sponiewieranie. Duch Święty wynosi nas na wyżynę nieba. To znaczy, On nas wyrywa z tej rzeczywistości, z rzeczywistości śmierci, rozmaitych trudności, perspektywy zła, zniszczenia, marności świata. On nas z tego wszystkiego wyrywa, uwalnia nas od tego i pozwala nam, uczy nas mówić Abba, Tato. To jest to niezwykłe pragnienie Boga. Kiedy my odkrywamy, że jesteśmy Jego dziećmi, kiedy nazywamy Go Ojcem, kiedy tak się do Niego zwracamy, Duch Święty prowadzi nas do tego, by nie było w nas lęku, ale żebyśmy mieli w sobie przekonanie o Bożym synostwie. Byśmy z odwagą mówili do Boga Tato, Ojcze, Abba. Wchodzimy w to miejsce Jezusa Chrystusa. Wchodzimy w tę relację, jaką ma Syn i Ojciec. To jest doświadczenie miłości. To jest wejście w życie Trójcy Świętej. Zobaczcie, Duch Święty zaprasza nas do tego, pokazuje nam drogę, wprowadza nas w relację miłości Ojca i Syna. Trzy osoby boskie otwierają przed nami tajemnice swojego istnienia, swojego życia, tej intensywności miłości. Coś nieprawdopodobnego. I dlatego, kiedy Jezus każe uczniom, choćby w tym dzisiejszym fragmencie w redakcji świętego Mateusza, iść na górę, kiedy mówi o tym, że ma wszelką możliwą władzę w niebie i na ziemi, bo przecież otrzymał ją od Ojca. Ta władza jest Jego. Kiedy nakazuje, idźcie, nauczajcie narody, a właściwie pozyskujcie, czyńcie uczniów we wszystkich narodach, to przede wszystkim Jezusowi chodzi o to, by pokazywać te relacje, by uczyć relacji z Bogiem jako Ojcem. Żeby uczeń Chrystusa miał doświadczenie miłości Boga. Uczeń Chrystusa ma mieć doświadczenie miłości Boga. I nie chodzi o to, żeby się zmusić, żeby teraz na siłę szukać tego doświadczenia. Ale to jest naturalne. Kiedy zaczynam słuchać Ewangelii, kiedy zaczynam słuchać Biblii, Bóg objawia mi siebie jako Ojca. To jest to pierwsze słowo pisane po hebrajsku, Ab, Ojciec. To jest to pierwsze objawienie Boga. I co więcej, jeszcze Jezus zapewnia tych, z którymi już się żegna, bo to przecież jest moment w niebo wstąpienia. Jestem z wami. Przez wszystkie dni. To nie obietnica, to nie jakaś deklaracja. To stwierdzenie faktu. To nie kwestia jakiejś perspektywy przyszłości nieokreślonej bliżej, a może nawet w miarę bliskiej. To się dzieje teraz. Zdecydowane potwierdzenie, pieczęć, którą Bóg nakłada na każde słowo wypowiedziane w Biblii. On potwierdza swoją miłość, swoje pragnienie zbawienia każdego z nas. Mamy pewną trudność w tym połączeniu bezwzględności i czułości, ale te pozorne paradoksy, których jest bardzo dużo w Biblii, to nie tyle słowa, to po prostu szansa na odkrycie Boga, na to, by poznawać, jaki jest Bóg, kim On jest. By brać życie, które daje nam Słowo. To Słowo jest życiem. Możemy je brać. Dlatego te ostatnie zdania Ewangelii, to ostatnie spotkanie Jezusa z uczniami przed wniebowstąpieniem, pokazuje nam, jak bardzo serce Boga jest zanurzone w świecie, jak bardzo ta miłość świat przenika, a z drugiej strony, jak mocno nasze serca są budzone, są ciągle aktywowane albo reanimowane wręcz do miłości, do nadziei, do wiary, do tego zanurzenia w sercu Boga. Ciągle możesz to odkrywać. To nie jest kwestia żadnej zasługi albo jakichś starań. Odkrycie, że jesteś dzieckiem Boga, że jestem dzieckiem Boga. I mogę się tym dzielić. I w ten sposób innych zapraszam na drogę bycia dzieckiem, bycia uczniem. To jest ta tęsknota za życiem z Chrystusem. To jest zadanie Kościoła. To jest nasza posługa w Kościele. Posługa kapłaństwa służebnego, hierarchicznego, sakramentalnego. Posługa każdego z nas. Czy jako ksiądz ja będę chrzcił, albo będę sprawował inne sakramenty, zapraszając innych do wspólnoty z Bogiem, czy wy, którzy nie jesteście księżmi, nie macie tego sakramentalnego kapłaństwa, będziecie dawać przykład swoim życiem, że można tęsknić za Bogiem, że można być w Kościele, który ciągle rodzi Boże dzieci. Kościół jest matką. Nie może mieć za Ojca Boga ten, kto nie ma Kościoła za matkę. To jest prawda trwająca w Kościele od samego początku. I to jest konkretne zadanie. Ono jest fascynujące, ono jest niesamowite, niezwykłe. To wynika z Twojego chrztu. Nauczać wszystkie narody, udzielając chrztu, czynić uczniów przez udzielanie chrztu. Pozyskiwać siostry i braci dla Boga, dla relacji miłości z Bogiem. To jest to doświadczenie trwania w Chrystusie. To jest łaska Boża. Dziękujmy dziś za to. I rzeczywiście, z niekłamaną dumą, z radością, z oddaniem, z taką miłością, na jaką nas stać, mówmy dzisiaj, Abba, Ojcze, dziękujmy Bogu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu za wszystko, co od Niego mamy. Amen.
Bogu niech będą dzięki.